Dobry wieczór, Anna Rębas. Chciałabym dziś Państwa zaprosić do naszego radiowego archiwum. Znalazłam w nim kilka ciekawych okołoziemskich wypraw, na które wyruszali nasi polscy dalekomorscy śmiałkowie. Starsi i młodsi, bardziej doświadczeni i mniej doświadczeni. Sięgam więc wstecz o 2 lata i czytam w naszych radiowych archiwach. Po niespełna 16 tygodniach na morzu Kaliszanin Bartek Czarciński zakończył samotną podróż dookoła świata. Jego jacht Perła został przewrócony przez falę na Oceanie Indyjskim. Żeglarzowi nic się nie stało, jest bezpieczny i płynie do portu. Pamiętam tą wyprawę, pamiętam Bartka, przyjeżdżał tutaj do Radia Gdańsk wielokrotnie. W samotny rejs dookoła świata Bartek Czarciński wypłynął 4 czerwca 2016 roku. W rok zamierzał opłynąć ziemię, nie zawijając do portów. Już po 3 dniach jego łódź, którą budował przez 6 lat, miała kolizję z większą jednostką. Po niezbędnych naprawach Kaliszanin ponownie wypłynął w morze 18 czerwca. Na wodzie przebywał 108 dni.
Był taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu się przestraszyłem na morzu, w momencie, kiedy wyszedłem z jachtu odwróconego do góry dnem, bo jak dość długo się nie chciał odwrócić. Przez 3 minuty tu akurat z zegarkiem w ręku byłem w łódce odwróconej do góry dnem i prawdopodobnie to były irracjonalne trochę zachowania, bo ta łódka nie tonęła, nie miała prawa zatonąć w momencie, kiedy było tyle powietrza, nawet jak tam trochę się wody jakimiś otworkami dostawało. No ale jednak po tych 3 minutach stwierdziłem, że kurczę, może coś jest jednak nie tak i jak zacznie ta łódka tonąć szybko, to będę miał coraz trudniej, żeby się wydostać, więc podjąłem decyzję, że wychodzę na zewnątrz. Jak wyszedłem na zewnątrz, to oczywiście no, wszystko było pod wodą, więc otwierając luk, podjąłem też decyzję, że wleję tą wodę do środka, no ale chciałem wydostać się, żeby potem, jak gdyby tratwa ratunkowa się odpaliła sama, żebym jej nie szukał po tym oceanie, tylko żebym w miarę szybko się do niej dostał. Ani przez sekundę nie pomyślałem, że jestem na niewłaściwym jachcie, że tam bym się bał czegoś. Nie, wszystko było pod kontrolą.
No ale to fala spowodowała wywrotkę.
No, na 99% tak, ponieważ no, ja nie widziałem tego. Sytuacja była taka, że w związku z tym, że była taka spokojna noc, a wiatr miałem przeciwny, ale już taki z tendencją do zanikania, coraz słabszy z każdą godziną był, no to podjąłem taki wariant, żeby ustawienia względem fali i wiatru, żeby jak najmniej tracić, żeby mnie jak najmniej cofało. Dlatego stałem na dryfkotwie, w dryfie na żaglach, na dryfkotwie, co praktykowałem wcześniej już i tak samo nie jest to jakaś tam wymyślona przeze mnie metoda zatrzymywania się w cudzysłowie na morzu, tylko można powiedzieć książkowa metoda. Więc i wszystko było spokojnie, łódka spokojnie się zachowywała, co pół godziny biorąc pod uwagę powagę tego miejsca, nie było tak, że poszedłem spać po prostu i zapomniałem o tym, gdzie jestem i rano się miałem obudzić, tylko co pół godziny sprawdzałem, czy tam się nie zmienia, czy kierunek fali się nie zmienia, czy wiatr nie wzrasta na sile, albo nie maleje za bardzo. No i nic się nie działo. Była cały czas stabilna taka pogoda, z lekką tendencją raczej spadającą w dół. No i jak o 5:50, 5:45 wstałem, żeby zobaczyć w ramach tych półgodzinnych drzemek, żeby zobaczyć, co się dzieje, no to zdążyłem ziewnąć i przeciągnąć się w nadbudówce i w oknach się no i huk i łódka się odwróciła do góry dnem, a okna się zrobiły akwarium.
No musisz mieć jakąś teorię, musisz mieć jakąś tezę, jak do tego doszło.
No to nie były warunki jakieś ekstremalne. To może cała najsmutniejsza historia w tej, że spokojnie wcześniej radziliśmy sobie w dużo silniejszych wiatrach, przy większych falach, a tutaj no, to jest specyficzne miejsce na świecie. Ono jest przez wiele osób uznawane, że jest gorsze zdecydowanie niż przylądek Horn z jednego prostego powodu, że tam idzie prąd południowo-wschodni, znaczy no tak, prąd, który płynie południowo-zachodni, płynie na południowy zachód wzdłuż wybrzeża Afryki, Agulhas, czyli Igielny i on miał w tym momencie, kiedy ja tam byłem, 5 węzłów prędkości, czyli to była taka siła, że ja jednym jak gdyby halsem mogłem płynąć 2 węzły, a drugim 8 z prądem, jak się odwróciłem. Więc ten prąd, no to potęga tego prądu jest tam taka duża, że od czasu do czasu gdzieś może się zdarzyć, że jakaś fala skrzyżuje się, pójdzie z innego kierunku i takie fale też się zdarzały, tylko to nie były fale jakieś wielkie, załamujące się nad łódką, które w jakiś sposób mogłyby zakomunikować, że coś się dzieje, że coś się zmienia dookoła.
A skąd wiesz, że taka siła była tego prądu?
No bo prosta sprawa, no, w jedną stronę płynąłem jak gdyby pod prąd, płynąłem z prędkością 2 węzłów, a z prądem, jak zrobiłem zwrot, płynąłem z prędkością 8. Czyli, a prędkość łódki jak gdyby była po wodzie taka sama. ja specjalnie schodziłem bardzo nisko, w sumie daleko od lądu, bo to było ponad 300 mil od lądu, po to, żeby ten prąd, jak tam analizując mapy pogodowe, mapy klimatyczne, gdzie takie prądy są zaznaczane, że ten prąd tam miał mieć już dużo mniejszy wpływ dla mnie niż przy samym brzegu. Dlatego byłem tak daleko, nie ścinałem bardzo blisko. No ale okazało się, że ten prąd tam dalej jest taki silny i tutaj jedyna rzecz, no to kwestia tego wpływu prądu na to, co tam się dzieje dookoła.
Wróćmy do akcji ratunkowej. W takim razie opuściłeś łódkę na tratwie.
Tak, ale tratwę odpaliłem już sam, jak gdyby świadomie, w momencie, kiedy zobaczyłem statek.
I jak długo to trwało, kiedy się dostałeś na statek? Jak oni ciebie podjęli? Ile czasu?
To trwało z pół godziny może, bo dzięki dzisiejszej technice, że Centrum Koordynacji Ratunkowej miało co 15 minut moją pozycję, to oni byli w stanie podać statkowi moją dokładną pozycję z ostatnich 15 minut. Czyli przy mojej prędkości to była moja pozycja przez najbliższe kilkadziesiąt minut, ja bardzo wolno płynąłem, więc w zasięgu wzroku naszego z ich wysokiego mostka, to spokojnie jakby ją dostali dwie godziny wcześniej, to dalej by mnie znaleźli w tym samym mniej więcej miejscu. Więc statek wywołał mnie w związku z tym, że podałem informację, że udało mi się uruchomić radio i może mnie statek próbować wywołać. Wywołał mnie, jak jeszcze się nie widzieliśmy, gdzieś około w pół do ósmej rano. Akurat czas tam lokalny jest dokładnie tym samym czasem, co w Polsce, bo to jest ta sama strefa czasowa. RPA ma ten sam czas, co w Polsce.
Ale to radio było uruchomione na łódce?
Tak, na łódce.
Na łódce?
Na łódce, na łódce. No bo ja jeszcze w nocy tam, tak jak zacząłem, że naprawiłem instalację elektryczną, jeden akumulator udało mi się uratować, podłączyłem jeszcze dwie anteny, uruchomiłem to radio, no i po to, żeby mieć taki bezpośredni kontakt i z nimi coś móc ustalić. Chociażby im powiedzieć to, że nie muszą podchodzić pod łódkę, tylko mam tratwę, zrzucę ją i ja podpłynę i to będzie bezpieczniejsze dla wszystkich. Z tą tratwą. No i też podałem im moją pozycję aktualną, oni ją sobie zapisali, potwierdzili, ja ich wtedy zobaczyłem już.
A jak była łódka już, a jak tratwa się zbliżała do statku, to łódkę widziałeś?
Widziałem, mam nagrany taki film, bo starałem się, może to też dziwne się niektórym wyda, że jeszcze miałem siły i ochotę kręcić filmy, ale biorąc pod uwagę to, że byłem sam i nikt inny nie może potwierdzić tego, co się działo i opowiedzieć, i ja sam też się obawiałem, że nie będę w stanie przypomnieć sobie wielu rzeczy, więc zaraz po tym wypadku wziąłem kamerę do kieszeni i wiedząc, że nie będę mógł notować, to kręciłem po prostu wszystko, komentarze wszystkie swoje, pompując wodę jedną ręką, drugą trzymałem kamerę, żeby opowiedzieć na szybko, co się wydarzyło, żeby po prostu mieć, nie być zakwalifikowanym później do kategorii żeglarzy opowiadających opowieści morskie niestworzone, tylko żebym miał jakąś dla siebie samego nawet podstawę do tego, co się wydarzyło i móc się tym podzielić dalej.
A kto więc widział ten film już?
Jeszcze ja tylko widziałem go na razie i dopiero próbujemy zmontować go razem z Telewizją Polską, taką
zamkniętą historię.
I gdzie
będzie do historię. Obejrzenia?
No, jeżeli na wszystko stronie? Dobrze... Na początku będzie na Festiwalu Filmów Żeglarskich. Jachtfilm też mi się udało dzisiaj ustalić, że jak go zrealizujemy, to go chłopaki pokażą. No i będzie też w telewizjach regionalnych wyemitowany, więc... Bo mamy zamkniętą historię. No pewna historia się wydarzyła i aż od początku budowy do tratwy ratunkowej mamy historię, trzeba podzielić się doświadczeniami.
A to długi film?
Nie, telewizyjne to tam 25-30 minut to maks musi być. No.
To ja trzymam za słowo, że jak się będzie pojawiał w telewizjach regionalnych, to pojawi się też w Radiu Gdańsk.
Myślę,
może jakiś fragmencik pokażemy na naszej stronie internetowej. Póki co mamy zdjęcia z dnia, kiedy wypływałeś. No i wszystkie zdjęcia z rejsu są na stronie internetowej.
Tak, ale oprócz tego to bardzo mały procent, przez to, że ten internet satelitarny do najtańszych nie należy, chociaż i tak go miałem bardzo dużo, jak na możliwości polskie, to udało mi się zabrać ze sobą dysk z komputerem, który dzisiaj się okazało, że jest użyteczny i można czytać z niego wszystkie dane, dlatego właśnie mam materiał filmowy do tego, żeby z tego rejsu też trochę doświadczeniami się podzielić. No nie było to może 300 dni, ale 107 dni to też już trochę rzeczy udało mi się przemyśleć i sprawdzić.
Właśnie chciałam zapytać, kiedy przyszedł czas na refleksję, na myślenie, na zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę stało się w tym 107 dniu na morzu. Jak to było? Akcja ratunkowa, wszedłeś na statek.
Tak, tam się mną bardzo dobrze
zaopiekowało. Tam się zajęto to, bo ile czasu trwał ten szok taki, kiedy nie byłeś w stanie nic mówić, myśleć, a w ogóle byłeś w szoku?
Nie, chyba nie. Chyba, może dlatego, że
to dobrze, że zapytałam, no bo zakładałam, że
byłeś. Sytuacja jest taka, że ja tą łódkę zbudowałem, tak, sam i nawet wiele razy przez te 100 dni sobie plułem w brodę i w twarz, że kurczę, ja bardziej się przygotowywałem na awarie, na jakieś wypadki, na różne niestworzone sytuacje, a najmniej myślałem o płynięciu. I to wiele razy sobie o tym pomyślałem, że dopiero do wielu rzeczy tam analizowanie trasy, wybierania trasy, że to dopiero się działo na łódce i sobie tam rozmawiałem z wieloma osobami. Dzięki temu, że miałem ten internet, telefon i tam sobie analizowaliśmy te wszystkie warunki pogodowe, to było dopiero wtedy. I tak samo nie zastanawiałem się, jak szybko będę płynął. No oczywiście założenia były, ale nie myślałem o samym płynięciu jako takim, a dużo więcej czasu poświęciłem na różne rzeczy awaryjne. Dlatego miałem do postawienia zapasowy maszt wtedy, no musiałem działać, więc nie było czasu na szok. Akurat w tym przypadku i też może to dziwnie zabrzmi dla kogoś z boku, że tutaj 6 lat życia budowałem łódkę i w sumie dążyłem do tego i wszystko, co zarobiłem, wydawałem na tą łódkę, a powiem, że moment, kiedy ją musiałem podjąć decyzję, żeby ją zatopić, żeby nie stanowiła zagrożenia dla innych, nie był najgorszym momentem w moim życiu. Ja się oczywiście z tą łódką pożegnałem i było to smutne, ale no, wytłumaczyłem sobie tak, no, to są tylko rzeczy. To są rzeczy zrobione, albo kupione za pieniądze, albo zrobione moimi, albo rękoma moich przyjaciół.
A ja żyję.
Więc ręce są zdecydowanie lepsze i wtedy nie było jako takiego zagrożenia, że ja, nie wiem, jestem uszkodzony i coś mi grozi. No ale w perspektywie zmieniającej się pogody, która miała przyjść i przyszła, bo jak byłem na statku, to się rozpętało małe piekło tam wtedy i siedziałem na tym statku i obserwowałem z mostka po kilka godzin fale z góry, żeby starać się zrozumieć, o co tu chodziło z tymi falami.
Za chwilę głos oddam Mirosławowi Lewińskiemu, żeglarzowi ze Szczecina, który pływał na swoim jachcie Ulises dookoła świata prawie 4 lata. I jak mówi, nie były to lata stracone.
Lagartija azul se me metió en la bañera, azul solo era su cola, de ahí para arriba era negra. Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas, gritos de casa fina, les decía la niña Alicia. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía.
Za swój wyczyn w 2015 roku Mirosław Lewiński odebrał Kolosa. Żeglarz ze Szczecina pływał dookoła świata przez prawie 4 lata. Łącznie kapitan Mirosław Lewiński przepłynął 44 tysiące mil morskich. Jednocześnie ważne jest to, że podczas swojego rejsu żeglarz ze Szczecina pamiętał o patronie rejsu, Władysławie Wagnerze. Lewiński miał szczęście, bo dopłynął, zatem nie wszystkie rejsy bywają nieudane, opowiadał mi w Gdyni kapitan Mirosław Lewiński.
Moja trasa nie była trasą masochistyczną, raczej taką klasyczną trasą żaglowców przez dwa kanały, kanał panamski oraz kanał Suezki. No ta trasa nazywa się, ma dwie nazwy, z angielskiego Milky Way, czyli drogi mlecznej, dlatego że na Pacyfiku te gwiazdy naprawdę wyglądają niesamowicie, i lub barefoot, czyli bosej stopy. Oznacza to, że to jest trasa taka ciepła. Niemniej bywają różnego rodzaju zaskoczenia, jakieś tajfuny, niże tropikalne i to się zdarza. Czujnym należy nawet być w tych szerokościach geograficznych. Moja trasa zresztą była naśladownictwem w pewnym sensie trasy Władysława Wagnera, który zrobił to między rokiem 1932 a 1939. Muszę powiedzieć, że pomysł z Wagnerem to był taki trochę przy okazji, bo mój przyjaciel kapitan Krzeptowski mówi, jak tak popłyniesz, i poszukaliśmy Wagnera. Jak przeczytałem biografię Wagnera napisaną przez panią Annę Rybczyńską, no to się w Wagnerze zakochałem, bo w jego biografii zawarte jest wszystko. Fantazja łańska, odwaga, samozaparcie. Proszę sobie wyobrazić 19-letniego chłopca, który na małym jachcie, który nie nadaje się do żeglugi, rusza w lipcu 1932 roku w daleki świat.
Po drodze
buduje dwa inne jachty, dlatego że pierwszy prawie się rozleciał.
Ta zjawa słynna.
To była zjawa pierwsza. Tam zjawa pierwsza, potem zjawę drugą buduje w Panamie. O, jest piękna historia, bo dar Pomorza go przeciąga przez kanał panamski. Na Fidżi okazuje się, że zjawa druga została zjedzona przez świdraki. Wagner płynie parowcem do Australii. gdzie zjednuje sobie Polonię, wraca z kolei parowcem do Ekwadoru, gdzie buduje zjawę trzecią i tą zjawą trzecią jeszcze raz przez Pacyfik wraca do Europy.
Uparty, młody Polak.
Uparty, młody, a do tego wszystkiego no, była ta fantazja łańska, dlatego że Wagner, ruszając świat, nie miał doświadczenia żeglarskiego, prawie żadnego. Nie miał nawet kompasu na pokładzie w początkowym rejsie, nie mówiąc o sekstancie czy o GPS-ie, który mamy teraz.
Odradza pan młodym ludziom tego typu drogę, którą pokonał Wagner i takie właśnie romantyczne podejście do życia, bo niektórzy żeglarze mówią, ten Wagner nie powinien być tak naprawdę stawiany za wzór, bo jest to pewien rodzaj lekkomyślności. Też pan tak myśli o tym wszystkim?
To znaczy, ja powiem tak, lepiej płynąć niż nie płynąć. Wagner był w takiej sytuacji, że po prostu popłynął. Lepiej też jest mieć wiedzę niż brak tej wiedzy. W sumie żeglarstwo jest dość prostym sportem, jeżeli się wie, gdzie, o jakiej porze roku być. Wtedy się uniknie i sztormów wielkich, i tajfunów, czego tam jeszcze. Natomiast nie posiadając pewnego doświadczenia i wiedzy, no jesteśmy narażeni na nieco większe niebezpieczeństwa. Niemniej, jeżeli młodzi chcą płynąć, oczywiście, że polecam. Ale być może lepiej jest na początku po prostu popłynąć z kimś, kto jest bardziej doświadczony, trochę to rzemiosło poznać, bo jednak żeglarstwo jest sportem w dużej mierze technicznym. Ja muszę powiedzieć, że wcześniej wielu rzeczy nie robiłem, a w tej chwili potrafię obsłużyć silnik, proste rzeczy naprawić, szycie, masa rzeczy.
Ale płynął pan sam.
Znaczy, ja nie płynąłem sam całkowicie. To znaczy, płynąłem sam i nie płynąłem sam, dlatego że dzięki temu, że miałem załogi, które były ze mną 2-3 tygodnie, a czasami były dwie osoby, które były trochę dłużej, no to w ten sposób zarabiałem. Ale de facto, jak ktoś przyjeżdża na jacht na 2-3 tygodnie, to on się nie czuje odpowiedzialny za sprawę. Także w zasadzie w tym momencie byłem sam, mając towarzystwo. Jacht, bezpieczeństwo zostawało na mojej głowie. No jeszcze zostawało bezpieczeństwo tych ludzi, którzy w większości mojej załogi to nie byli żeglarze. No, była to dla mnie cenna, dość cenna nauka. Powiem tak, nikt się nie utopił. Natomiast odnośnie lekomyślności. znam rzemiosło, wiem co robić, a mimo to bym stracił życie w sposób banalny, płynąc przez Pacyfik. Wtedy byłem sam, gwiazdy, smuga srebra za rufą. Poszedłem na rufę, nie trzymałem się dobrze, powiedzmy, no i nie trzymając się, nie miałem pasów, w pewnym momencie prawie się przewinąłem na drugą stronę, już widziałem siebie za rufą jachtu, który usunął 6 węzłów.
Wypadł pan prawie?
Prawie wypadłem, no to znaczy przewinąłem się, złapałem się flagi, no i flaga mnie uratowała. Flagsztok, czyli drzewce, się złamało, ale wystarczyło to, żebym złapał równowagę i skoczył do środka.
Rozumiem, że to była po prostu chwila nieuwagi, czy lekkomyślność?
No.
Mówią, żeby się przypinać.
No szczerze mówiąc, nie dbałem zbytnio o to, ale w tej chwili wiem, że po prostu taki głupi przypadek, jacht płynąc 6 węzłów pod autopilotem, rozbiłby się prawdopodobnie na rafach Tahiti bez kapitana. Ktoś by się domyślił, co się stało.
Ale były też momenty, kiedy zszywał pan sobie sam skórę. Były też momenty, kiedy musiał pan wybawić się w lekarza również.
Znaczy, miałem kilka takich momentów. Pierwszy ten moment, który dzisiaj pokazywałem, to jak barakuda, spadając z haka, przecięła mi stopę. No musiałem po prostu sam sobie założyć szwy takie metalowe staplerem. Drugi moment był taki, kiedy...
A jak to staplerem szwy? Bo to tak brzmi szybko, jak pan o tym mówi. Proszę opowiedzieć trochę bliżej, jak to wyszło.
To nie szyje się nicią, natomiast szyje się szywkami podobnymi do spinacza papieru. No jest to o wiele prostsze i szczególnie na rozkołysanym morzu łatwiejsze do wykonania.
Bolesne chyba bardziej.
Wtedy, szczerze mówiąc, nie czułem, dlatego że człowiek taki trochę w szoku nie odczuwa tego.
Kapitan Tomasz Cichocki, będący w trakcie swojej trzeciej próby opłynięcia kuli ziemskiej, musiał przerwać rejs i wezwać pomoc z powodu awarii, która uniemożliwiała sterowanie jachtem. Do Cichockiego wypłynął z Kapsztadu holownik. Powodem przerwania rejsu była awaria systemu sterowniczego jachtu, na którym Cichocki podjął wyzwanie okrążenia ziemi. Po nieudanej próbie usunięcia awarii kapitan był zmuszony wezwać pomoc i tym samym po przepłynięciu 6000 mil, 66 dniach żeglugi, musiał przerwać swój wokółziemski rejs.
wszystkie przygody, jakie miałem, staram się rozpatrywać w kategoriach pozytywów. Nawet kiedy jacht wywrócił się do góry dnem, okazało się, że jest to tak mocny jacht, że można mieć do niego zaufanie do końca rejsu, a to jest istotne. Na pewno duże doświadczenia przede wszystkim. Dopiero na tym rejsie zobaczyłem, jak wiele mi brakuje do tego, ażeby móc mówić o sobie, że jestem doświadczonym żeglarzem. Ja nie płynąłem na godziny, na wyścigi. Ktoś tam to liczył, nie wiem ile tych godzin jest. Wiem, że to jest około 312 dni, ale w szczegółach proszę sobie tam gdzieś kalkulatorek, bo jestem za słaby w matematyce. Oczywiście będzie to kolejny rejs w przyszłym roku, o ile oczywiście pogoda sponsorska dopisze, ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, więc mam nadzieję, że ten rejs się odbędzie.
My tutaj czekając na pana usłyszeliśmy właśnie, że miał pan taką przygodę, dosyć niebezpieczną można powiedzieć, że był problem z jedzeniem, był problem z piciem, był problem z bezpieczeństwem. Mógł pan to przewidzieć?
Nie, oczywiście, że nie mogłem tego przewidzieć. Gdybym przewidział, to wziąłbym dwa razy więcej jedzenia. Utrata jedzenia to nie jest przygoda, to jest, że tak powiem, taka wymuszona dieta, ale jak najbardziej zdrowa, więc...
Który odcinek najtrudniejszy, najbardziej taki niebezpieczny, gdzie musiał pan naprawdę mocno, mocno pracować?
Tutaj nie ma trudnych i trudniejszych odcinków. Wszystkie są bardzo ciężkie, chociaż jeżeli należałoby w jakiś sposób podkreślić Ocean Indyjski, że jest bardzo ciężkim oceanem, wbrew pozorom. Mały ocean, stosunkowo mały, bo jest to najmniejszy z trzech oceanów, ale bardzo trudny nautycznie, bardzo trudny, jeżeli chodzi o zafalowanie, o wiatry, o tego typu rzeczy. No... Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko tam, ale jak widać jest to dla ludzi do przetrwania, do przeżycia.
Łódź się sprawdziła?
Jak widać. Dopłynęła w jednym kawałku, sprawdziła się jak najbardziej. Góry są po to, żeby je zdobywać, a ocean się pływa, bo jest. To jest bardzo skomplikowana i dłuższa historia. Myślę, że dzisiaj nie mamy na nią czasu, ale naturalnie jest to pasja, jest to próba zogniskowania się na jakimś problemie, na jakimś osiągnięciu. Sprawdzenie, gdzie jest ta granica ludzkich możliwości. Ja tej granicy jeszcze nie osiągnąłem, ale jestem na dobrej drodze.
A jak pan zapamiętał Horn?
Cudownie. Muszę tam wrócić. To jest tak urocze miejsce na Ziemi, tak cudowne miejsce.
Było słońce wtedy?
Nie, nie było słońca. Były huragany, były sztormy. Ale to nic nie zmienia. To jest miejsce jedyne w swoim rodzaju. Bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony świadomość, że się jest w takim miejscu, dodaje człowiekowi sił, więc nie było problemu.
Pierwszy raz na Hornie?
Pierwszy raz na Hornie, ale nie ostatni.
Ewa Cichocka. Znaczy najpierw w ogóle to zobaczyłam, że się uśmiecha, że wychodzi tam z głębi łodzi i się do nas uśmiecha, więc już wiedziałam, że jest dobrze, że żyje, że w porządku. Potem zauważyłam następną rzecz, że rzeczywiście jest niesamowicie chudy. Schudł bardzo i powiedział nam właśnie wtedy szybciutko o tym, że miał wywrotkę, że stracił jedzenie.
Wcześniej państwo nie wiedzieliście?
Nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy z nim kontaktu. Od 22 listopada nie mieliśmy w ogóle z nim kontaktu. Przez tyle dni on się tylko kontaktował parę razy za pomocą innych łodzi, albo śledziliśmy go poprzez system satelitarny. Natomiast nie rozmawiałam z mężem od 21 listopada. To była nasza 21 listopada była ostatnia nasza rozmowa. Ale... A potem dopiero 7 maja. Tak?
A wtedy, jak państwo straciliście tą łączność, to kołatały się pewnie różne myśli w głowie.
To znaczy nie. Ja byłam naprawdę spokojna przez cały czas, że nic złego się nie stało. Że to jest tylko i wyłącznie awaria sprzętu, bo sprzęt ma prawo się zepsuć, a szczególnie elektroniczny sprzęt w takich trudnych, ekstremalnych warunkach, tak? Nikt tam z nas nie był, więc nie wiemy, a potem okazuje się właśnie, że ta sól, ten wiatr i ta wilgotność spowodowała, no i oczywiście ta wywrotka, te ekstremalne warunki pogodowe spowodowały, że to wszystko się zepsuło. Natomiast byłam spokojna, że Tomek sobie poradzi, ponieważ on jest wyjątkowo niezłomnym, twardym człowiekiem. Jak się czegoś podejmie, to zawsze to doprowadzi do celu.
Na szczęście żeglarz po tych wszystkich perturbacjach wrócił cały i zdrowy. Podczas pierwszej awarii rozbił głowę. Wtedy jego jacht Polska Miedź zmuszony został do zejścia z trasy i wpłynięcia do najbliższego portu, jakim jest port Elizabeth w RPA. Dziś przypomniałam państwu kilka udanych i nieudanych wypraw wokół ziemskich z naszego radiowego archiwum. Dobranoc, mówi Anna Rębas, realizacja audycji Stefan Kotiuk.
Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny,
żegnajcie nam dziś marzenia ze snu. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny. dziewczyny, noc ciemną i złą, nam będzie się śnił. Leniwie popłynąc do rejsu godziny, wspomnienie o z waszych wszystko, że nam sił. Heja!
Niedługo ujrzymy znów w dali Cape Town i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki stojące na redzie przy Plymouth. Klarować kotwicę, najwyższy czas już.
Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą, nam będzie się śnił. Leniwie popłyną z dół rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Heja!
A potem na masztach znów żagle rozkwitną, kurs szyber wyznaczy na Portland i White. I znów stara łajba potoczy się ciężko przez fale w kierunku na Beachy Fairline.
Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą, nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów w rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Heja!
Zabłysną nam bielą skał zęby spod Dover i znów noc Kubrycku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Foreland Mine.
Ea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą, nam będzie się śnił. Leniwie popłyną z dół rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Ea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą, nam będzie się śnił. Leniwie popłyną z dół rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.